Eucharystii, aby przeżywać to niezwykłe spotkanie, które sprawia, że odnajdujemy niezwykłą łaskę, kiedy Bóg mówi do każdego z nas. I może w różnych doświadczeniach życia potrzebna jest niezwykła mądrość, jaką posiadał Abram w spotkaniu ze swoim krewnym Lotem, kiedy zauważył ogromne nieporozumienia, jakie zaistniały, potrafił podjąć właściwą decyzję. Potrafił rozłączyć się, aby w ten sposób uniknąć tego, co jest złe. I może w różnych doświadczeniach naszego życia potrzeba rozłączyć się z tym, co powoduje w nas zło. Powoduje w nas grzech, powoduje w nas niepokój i rozbicie. Ale w tym jest jeszcze coś niezwykłego. Zobaczmy, Abram daje pierwszeństwo Lotowi. Lot wybiera bardzo żyzną dolinę, przepiękny teren, ale również wybiera konsekwencje tego, że ci ludzie, którzy tam są, są przewrotni, są okrutni, są złośliwi, są pełni nienawiści. I wydaje się, że na pierwszy rzut oka ten wybór jest słuszny, widzę bogactwo. Lecz trudna droga do tego, żeby zachować w sobie godność i zachować poczucie własnej wartości. I dobrze to zrozumiemy w perspektywie dalszych tekstów, kiedy Bóg niszczy Sodomę i Gomorę. Kiedy niszczy to wszystko, co wydawało się Lotowi jakąś wielką łaską, wielkim darem, który nie został przyjęty przez ludzi. Nawet jego żona, która wydawało się była bliska jego sercu poprzez miłość, poprzez małżeństwo, zostaje przemieniona w słup soli, dlatego że nie uwierzyła Bożemu Słowu. Kryzys to czas, kiedy doświadczamy różnego rodzaju trudności. I Abram jest człowiekiem, który rozumie, że można wybrać rzeczy skromniejsze, mniejsze, ale postawić na wartość ducha. Postawić na to, co jest związane z rozwojem wewnętrznym, z kształtowaniem postawy miłości, ale zarazem odpowiedzialności za własne życie i życie tych, którzy zostali nam powierzeni. I myślę, że dzisiaj chcę w jakimś stopniu dotknąć tego, co można by nazwać ewangelicznym doświadczeniem kryzysu. I zobaczmy, że kryzys należy do rodziny ewangelicznych doświadczeń, które stwarzają okazję obumierania sobie, a przez to wiodą do duchowej dojrzałości. Można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju forma definicji, która określa to, co jest umiejętnością obumierania sobie, aby osiągnąć dojrzałość duchową. Mamy stan rzeczy, mam obumrzeć temu, co jest słabe, co jest grzeszne, a mam przyjąć to, co jest doskonałe, co jest wartościowe, co jest jedyne i niepowtarzalne. Jak to osiągnąć w tym codziennym naszym życiu? Chrystus mówi takie słowa w swoim nauczaniu. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Żyjemy dla Pana. List do Rzymian, 14 rozdział, wersety od 7 do 8. Nikt z nas nie żyje dla siebie. To jakby pierwszy moment przyglądania się temu wszystkiemu, co jest problemem kryzysu, to jest mój egoizm, moje zapatrzenie w samego siebie. Kiedy ja żyję tylko dla siebie, żyję swoimi wartościami, to w jakimś stopniu pomniejszam drugiego człowieka, okradam go z tego, co miałem mu dać, a co otrzymałem od Pana Boga. I zobaczyłem w różnych kryzysach życia małżeńskiego, rodzinnego, wspólnotowego, parafialnego. My po prostu okradamy ludzi. Okradamy ich z tego, co jest konkretnym darem, który powinniśmy przekazać. Jeżeli patrzę na swoje powołanie i nie dostrzegam tego, że mam obdarować, mam dzielić się tym, co otrzymałem od Chrystusa, to w jakimś stopniu staje się egoistą, który jest zapatrzony w siebie. I wydaje mi się, że już wszedłem na drogę doskonałości, bo zostałem tak mocno obdarowany. Pan mnie kocha. Pan się o mnie troszczy. Pan o mnie zabiega. Ale to nie jest dobry kierunek. Bo to, że jesteś obdarowany, zostałeś umiłowany przez Pana Boga, to On ciebie pobudza do jeszcze większej ofiarności, większego zaangażowania. Nikt z nas nie żyje dla siebie, żyjemy dla Pana. I całe życiowe działanie nasze jest w jakimś stopniu włączone w to wszystko, co jest śmiercią, doświadczeniem śmierci. Należymy do Jezusa poprzez obumieranie sobie samym. To wszystko ma wielkie znaczenie i właściwy sens. Ale dopiero w kontekście Bożej miłości będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A swego bliźniego jak siebie samego. Ewangelia Łukasza 10:27. Jakby przekształcenie tego wszystkiego, co jest wymiarem negatywnym, tego wszystkiego, co jest odrzucaniem, negowaniem, a przejście do zupełnie innej rzeczywistości, która prowadzi do tego, że dokonuję wyboru. Nie przekreślam tego, że ktoś jest słaby, ktoś jest grzeszny, ale chcę mu dać lekarstwo. Nie chcę mu powiedzieć, jesteś chory, nie radzisz sobie, jesteś słaby. To by go pogrążyło. Ale trzeba dać drogę rozwiązania. Tak często w życiu rodzinnym, małżeńskim, wspólnotowym pojawia się problem kryzysu. Wtedy, kiedy pomniejszamy drugiego człowieka, nie dajemy mu szansy wyjścia z twarzą. Nawet jeżeli się pomylił, popełnił błąd, upadł, zwątpił, zgrzeszył. I to jest dramat każdego z nas, kiedy nie potrafimy dać szansy właśnie poprzez tę miłość, którą otrzymujemy od Pana Boga. To jest jakby zobaczenie siebie w takim przekonaniu, no, Panie Boże, jestem w porządku. Jestem autentycznym faryzeuszem. Składam Ci ofiary. Wypełniam Twoje przykazania. Jestem dobrym człowiekiem. Zasadniczo nikt nie może mi nic zarzucić. Ale czy w oczach Pana Boga jestem dobrym człowiekiem? Bo jeżeli nie, to wtedy trzeba zweryfikować to wszystko i postawić sobie wyraźne pytanie. Czy ja naprawdę chcę wzrastać w Panu Bogu? Czy ja chcę wzrastać w takim wewnętrznym przekonaniu, że jest wszystko w porządku? I zobaczmy, Pan Bóg czasami burzy coś takiego w życiu wielu świętych, którzy byli przekonani o tym, że już jest wszystko w porządku. Dawał im takie cierpienie, takie trudności, że dopiero im się oczy otwierały. Takim przykładem może być życie świętej siostry Faustyny, kiedy po pierwszych ślubach doświadczyła poważnej choroby. Na początku siostry jej pomagały, współczuły, ale kiedy ta choroba się przedłużała, zaczęły jej dokuczać. Zaczęły jej utrudniać życie. I do tego dochodziło to, że w jakimś momencie siostra Faustyna uświadomiła sobie, jak bardzo cierpi. Nie z powodu choroby, ale z powodu odrzucenia przez najbliższych. I to jest dramat wielu ludzi, którzy mając swój problem, muszą rozwiązać jeszcze problem drugiego człowieka. Często współmałżonka, współpracownika, tego, który żyje w sąsiedztwie. Rozwiązać jego problem, to znaczy dać mu szansę, żeby zrozumiał samego siebie i wszedł na drogę nawrócenia. Dlaczego ten ból jest tak dotkliwy? Święty Ojciec Pio mówi tak: Pan Jezus jest bliżej, przygląda się i tym, który przychodzi, aż aby żebrać o ból i łzy, potrzebuje ich dla duszy. Może nam się to wydawać dziwne, że Pan Bóg chce żebrać od człowieka, aby on przeżywał swój ból i swoje łzy. Ale zobaczmy, że to staje się narzędziem działania Pana Boga. Kiedy przeżywasz ból z powodu tego, że jesteś grzeszny, to Bóg wychodzi naprzeciw ciebie jak dobry ojciec i chce ci pomóc. Wyjść z tego poprzez swoje miłosierdzie, poprzez swoje przebaczenie. I wtedy pojawią się łzy nawrócenia. Pojawia się moment, kiedy zaczynam współczuć sobie i zaczynam się zastanawiać, jak ja mogę to życie swoje zmienić. Kryzys bez wątpienia jest czasem intensywnego i niekiedy dogłębnego cierpienia. I bez względu na to, czy wywołałeś go sam przez swoje zaniedbania, czy dopuścił do tego Twój mistrz, jeśli dobrze się do niego przygotujesz, podejdziesz, zawsze będzie miał zbawczą perspektywę. Zobaczmy, to nie jest tak, że przyczyną tych kryzysów są tylko nasze błędy. Mamy przykład Hioba, który nie popełnia błędów, a przeżywa również swój kryzys. Kryzys spowodowany tym, co jest złem, które istnieje wokół niego. Co w jakimś stopniu dotyka go w takim wymiarze pośrednim, kiedy szatan nie atakuje jego, ale atakuje jego rodzinę, jego najbliższych, jego przyjaciół, jego współpracowników. I zobaczmy, że często ten problem istnieje w relacjach społecznych. Nasze środowisko pracy, są ludzie tacy, którzy są nie do zniesienia. I szatan przez nich działa. Powodując tak, że to wszystko, co powinno być bardzo pozytywne, dobre, zostaje zrujnowane obecnością tej konkretnej osoby, która jest w stanie doprowadzić do tego, że to życie staje się piekłem. Staje się czymś, co jest nie do zniesienia. I co w takiej sytuacji zrobić? Trzeba przyjrzeć się, na ile to cierpienie mogę ofiarować Panu Bogu o nawrócenie tego człowieka, o przemianę jego życia. I całe życie Jezusa jest nastawione na zbawcze dzieło odkupienia człowieka. To jest cel chrystusowego życia, na którym powinniśmy wzorować swoją służbę, wyrażoną właśnie między innymi ofiarą cierpienia. Jakie cechy ma mieć ta ofiara? W doświadczeniu kryzysu Twoja wola staje się w obliczu bardzo konkretnych i pozornie niszczących działań czymś, co jest pewnym przeciwstawieniem natury i łaski. I w jakimś momencie wszystko zostaje zakwestionowane, bo my nie chcemy przyjąć czegoś, co jest zbyt trudne. Zobaczmy, wola pokazuje nam naszą wewnętrzną siłę, wewnętrzną zdolność, wewnętrzne działanie. Wola jest pewną formą władzy. Bo mogę podjąć takie działanie, które ma swoje skutki, swoje reperkusje w mojej osobistej decyzji. I teraz wyrzeczenie się tej woli jest czymś, co jest wbrew ludzkiej naturze. Takim doświadczeniem jest to, co przeżywał Chrystus na krzyżu. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. To znaczy, nie przyjmuję swojej woli, tego, co jest dla mnie tą siłą, tą władzą, tym stanem posiadania, ale to wszystko oddaję w ręce Pana Boga. I tu gdzieś w jakimś momencie przychodzi właśnie ten kryzys, kiedy po prostu nie chcę tego zrobić. Bo wydaje mi się, że Pan będzie zbyt wiele ode mnie oczekiwał. I zobaczmy, że moc składanej przez człowieka ofiary skrywa się właśnie w postaci woli. Wola jest nas władzą, rozkazywanie jest źródłem niezależności, dającym poczucie siły. Jezus zachęca, byśmy przezwyciężyli to wszystko i całkowicie oddali się. Chociaż może pojawić się to wszystko, co jest niechęcią od razu. Natura ludzka dąży do tego wszystkiego, aby wywyższyć samą siebie. Natomiast Chrystus pokazuje nam, że mamy wywyższyć Boga w swoim życiu. Kiedy mówimy o tym kryzysie ewangelicznym, to decyzja woli jest realizowana poprzez przykazanie miłości Boga i bliźniego. I o wartości ofiary nie decydują uczucia, lecz ustawa woli. Zobaczmy, często nie jest ten problem, że my przeżywamy pewne sprawy uczuciowo. Mam dobry nastrój, dobre samopoczucie, jestem szczęśliwy. Ale mogę coś takiego przeżywać, będąc człowiekiem obojętnym, człowiekiem, który jest zupełnie wyłączony z życia. I on jest szczęśliwy, nie ma żadnych obowiązków, nie ma żadnych powinności, nie ma żadnej pracy, nie ma żadnych obciążeń. Człowiek, który funkcjonuje jak wolny elektron, na zasadzie takiej, że zbieram tylko najlepsze rzeczy z życia. I nagle okazuje się, że ten egoizm, to zbieranie tych najlepszych spraw powoduje to, że taki człowiek nie potrafi cieszyć się sukcesami innych ludzi. Nie potrafi być szlachetny, nie potrafi być uczynny, nie potrafi być otwarty. I zobaczmy, zderzenie z takim człowiekiem, z egoistą, powoduje to, że gdzieś my też doświadczamy czegoś, co jest cierpieniem, co jest bólem, co jest w jakimś stopniu ogołoceniem. Bo w tym momencie potrzebuję oddać Chrystusowi swój bunt, swoje zniechęcenie, oddać Chrystusowi to wszystko, co jest władzą panowania nad sobą samym. Tu czasami pojawiają się kłótnie małżeńskie, nieporozumienia związane z zadaniami, które są do spełnienia, też obowiązkami w pracy. Są osoby, które zawsze będą spychały obowiązki na innych, tak zwanych tych uczennych. I ci uczenni coraz bardziej uświadamiają sobie, że są bardziej obciążeni i w jakimś momencie pojawia się bunt. Pada słowo niechęci, złości, arogancji i wtedy jakby człowiek wyrzuca z siebie to wszystko. Podobnie może być w pracy, czy też w relacjach przyjacielskich. I zobaczmy, że Chrystus, kiedy chce nas oczyścić z tego wszystkiego, chce, aby ta ofiara była naprawdę aktem woli, takim wewnętrznym przekonaniem, że nie czuje się do tego przymuszony. Zobaczmy, że ten kryzys, to oczyszczenie nie jest tylko procesem jednorazowym, krótkotrwałym. Trwa on aż do końca życia i kończy się dopiero oczyszczającym ogniem czyśćca. Kiedy już staniemy wobec Pana Boga i Pan Bóg powie, było nieźle, ale musisz jeszcze popracować nad sobą. I wtedy mina może zrzednąć niektórym, ale trzeba wtedy nadal popracować jeszcze nad sobą i oddać Mu całą swoją nędzę. To jest jedyna rzecz, która jest naszą produkcją, tym, co jest naszą własnością. Dlaczego jest to tak ważne? Myślę, że przeżywanie ofiary ma dokonywać się w takiej postawie skrytości. Ta skrytość decyduje o jej jakości, o tym, jak będzie postrzegana przez Jezusa. Jest to dar cierpienia dla Niego. I takim szczególnym darem jest krzyż codzienny. To wszystko, co przeżywamy w naszym życiu, co nazywasz swoim krzyżem, może nieraz warto przejrzeć i temu zobaczyć. Krzyżem może być choroba, może być nieudany związek małżeński, może być zbyt ciężka praca, może być konflikt w rodzinie spowodowany podziałem majątku czy wiele innych spraw. I to jest Twój krzyż wpisany w to doświadczenie przezwyciężenia swojego kryzysu. I myślę, że mówiąc o tym doświadczeniu w wymiarze chrześcijańskim, kryzys ma swoje źródło w tym, co jest brakiem autentycznej miłości wzajemnej. To jest podstawa problemu. Jeżeli nie ma autentycznej miłości wzajemnej, pojawi się kryzys. Dlatego Ewangelia, pokazując pewne doświadczenia kryzysu wśród apostołów, kiedy oni się kłócili, pamiętamy taki moment, kiedy matka synów Zebedeusza przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie Jezu, delikatny protekcjonizm. Tych dwóch na najwyższe stanowiska. A Pan Jezus mówi: to może by mi się należały, no, ale wielu chętnych też jest, żeby zająć najwyższe stanowiska. I ci pozostali chętni przyglądają się i są mocno niezadowoleni. Zobaczmy, autentyczne przeżywanie miłości to jest umiejętność właśnie wychodzenia z tych kryzysów. I co Pan Jezus robi? Zbeształ synów Zebedeusza? Posłał im ciepłe słowa? Nie. Przyprowadził dziecko. Postawił dziecko i pokazał im, jakże w ich życiu brakuje tego, co jest bezpośrednim zaufaniem i bezgraniczną miłością do Chrystusa. Bo można kochać Chrystusa, ale można próbować robić interesy z Chrystusem. Na zasadzie takiej, że Panie Jezu, jak mi dajesz dobre rzeczy, to jesteś okej. A jak mi dajesz krzyże i cierpienia, to już nie jesteś moim przyjacielem. Żegnam się z Tobą. Zobaczmy, to jest takie płytkie myślenie, które prowadzi do tego, że my nie jesteśmy w stanie pójść znacznie dalej. W takiej postawie zaufania, postawie przezwyciężenia swoich słabości. Myślę, że warto dzisiaj przyjrzeć się temu wszystkiemu i spróbować może nazwać to, co jest dzisiaj krzyżem Twojego życia. Co jest Twoim ciężarem. Przyjrzyj się temu wszystkiemu, abyś w czasie modlitwy, kiedy poprosisz o tę modlitwę dzisiaj, kapłana posługujących, nazwij to jednym słowem. Przemyśl to, przemówi i powiedz Chrystusowi: Panie, to jest moim krzyżem. I ja dzisiaj chcę oddać Tobie to wszystko, abyś Ty pomógł mi zrozumieć siebie i zrozumieć tą drogę do doskonałości, abym wszedł na drogę dojrzałego życia chrześcijańskiego. Amen.